Wywiady i recenzje, relacje z wydarzeń. Czyli filmowo-literacki przegląd w audycji Dwie strony sztuki. W niedzielę od 15.05 do 17.00. Bogumiła Wresiło, Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Akcja!
Bogumiła Wresiło, witam w drugiej części programu Dwie strony sztuki, a dziś u nas w tej części m.in. Janusz Leon Wiśniewski o swojej nowej powieści, którą będzie można wygrać. Będą też recenzje i oczywiście akcje konkursowe. Sekrety Bydgoszczy Krzysztofa Halickiego i poza napisanym zbiór wywiadów Jarosława Czechowicza. Od razu podaję Państwu i przypominam nasz adres mailowy sztuka@radiopik.pl. A na początek muzycznie coś dla fanów Michaela Jacksona. Trudno w to uwierzyć, ale mija 35 lat od wydania tej płyty, a krążek cały czas na topie, nigdy się nie nudzi, inspiruje kolejne pokolenia twórców, zachwyca fanów. Z płyty Thriller, Michael Jackson.
Neighborhood, and whosoever shall be found
without the soul for getting down, must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Dwie strony sztuki w polskim Radiu PIK.
No to posłuchajmy, jaką książkę przeczytał i zrecenzował dla Państwa Wojciech Sobociński.
Miejskie legendy tworzą to, co nazywamy klimatem miasta. Mroczne opowieści, słynne kryminały, a z drugiej strony piękne miejsca, ważkie wizyty i niecodzienni mieszkańcy. Wszystko to znajdzie czytelnik w książce Krzysztofa Halickiego zatytułowanej Sekrety Bydgoszczy. Autorowi udało się ułożyć niecodzienną mozaikę miejską, której nie ogranicza ani czas, bowiem mamy wydarzenia i z dwudziestolecia międzywojennego, jak i z czasów powojennych, ani ranga wydarzenia, bowiem raz jest to wizyta marszałka Piłsudskiego, a innym razem wybuch w zakładach chemicznych. I stąd nie należy Sekretów Bydgoszczy zaliczyć do pozycji, które w uporządkowany, systemowy sposób próbują opisać miasto. Mogą to być jedynie przyczynki do dalszych poszukiwań i pełniejszego opisu sygnalizowanych w tej książce spraw. A jest ich tutaj co niemiara. Zaczynamy od historii najbardziej znanego hotelu w mieście i dowiadujemy się, że zdobił go i polski, i niemiecki orzeł. Potem przypominamy sobie postać majora Henryka Żychonia, pomysłodawcy operacji Ciotka, przekształconej potem na wózek. Była ona poświęcona wykradaniu niemieckiej korespondencji z pociągów jadących do Gdańska. Co ciekawe, major do tego zadania zatrudniał zawodowych kryminalistów, fałszerzy i kasiarzy. To właśnie o tej brawurowej akcji polskiego wywiadu opowiada serial Pogranicze w ogniu z rolą Cezarego Pazury. Błyskawicznie przeskakujemy z lat 30. do 80. XX wieku, by być świadkami buntu w bydgoskim areszcie śledczym. Byłem wtedy młodym radiowym reporterem i osobiście przeżywałem te chwile, które dzisiaj są już miejską historią. Są w pracy pana Halickiego absolutne sensacje, jak choćby ta, że w bydgoskiej rzeźni pracował niejaki Jerome David Salinger, amerykański pisarz, autor słynnej powieści Buszujący w zbożu. Jak trafił do miasta nad Brdą? Poszukajcie stosownej tablicy na zabytkowych budynkach nieistniejącej już rzeźni. W powojennej Polsce opowiadano sobie taki dowcip. Dlaczego nie było ruchu oporu na Pomorzu? Bo okupant zabronił. Miał on dyskredytować mieszkańców Pomorza, których obwiniano o podpisywanie Volkslisty. Halicki zadaje temu kłam, gdy opisuje zakonspirowane mieszkania Armii Krajowej i jej działalność przeciwko okupantowi. A jaką rolę pełnił w tej działalności szewc Leon Tojza z Placu Poznańskiego? Odpowiedź w Sekretach Bydgoszczy. Od lat interesuje się historią miasta i muszę przyznać, że pan Krzysztof Halicki opisał kilka bydgoskich wydarzeń, które umknęły pamięci mieszkańców. Czy wszyscy wiedzą, dlaczego w 1933 roku bydgoszczanie ze strachu nie chcieli kąpać się w Brdzie? A było to za sprawą kapitana Wala, który przyjechał do miasta z cyrkiem, by pokazać 120 krokodyli, z którymi pływał w basenie i wkładał głowę do ich paszczy. Potem w miasto poszła plotka o tym, że dwa gady uciekły i pływają gdzieś w zakolach Brdy. Nikt nie chciał spotkania w wodzie z tymi potworami. Znajdziemy też w Sekretach Bydgoszczy wydarzenia rodem z kronik kryminalnych, jak choćby głośną zbrodnię na rodzinie Triblerów, której dopuścił się Tadeusz Rączka. Do dzisiaj pamiętam, jak matki straszyły niegrzeczne dzieci właśnie mroczną postacią Rączki. Bydgoska Temida działała wtedy nadzwyczaj szybko. Zbrodnia została dokonana w ostatnich dniach marca 1960 roku. Wyrok zapadł 1 czerwca, a został wykonany 10 sierpnia tegoż samego roku. Mieliśmy też zbrodniarzy w lekarskim kitlu. Po latach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich udało się zidentyfikować Otto Leichnitza, który w bydgoskim szpitalu miejskim dokonywał sterylizacji na ludności romskiego pochodzenia. Był głównym realizatorem niemieckiej polityki zagłady podludzi i nigdy przed sądem za tę zbrodniczą działalność nie odpowiedział. Mamy też w Sekretach Bydgoszczy opowieść spod Czerwonej Latarni, wizytę w nieistniejącej już księgarni Współczesna, czy kąpiel w bydgoskim Balatonie lub w nurtach Brdzianej Riwiery. Mamy okupacyjną historię prezydenta Leona Barciszewskiego i przedwojenną Jana Maciaszka, który z przepychem przyjmował w mieście marszałka Józefa Piłsudskiego i został niemalże zlinczowany przez mieszkańców na Starym Rynku, w tym samym miejscu, gdzie hitlerowcy zburzyli kościół z powodu krwawej ręki, którą miał pozostawić jeden z rozstrzelanych. Na szczególną pochwałę zasługuje ilustracyjna strona Sekretów Bydgoszczy. Unikalne zdjęcia, prasowe artykuły i sądowe akta tworzą niepowtarzalną skarbnicę wiedzy o mieście i jej mieszkańcach. Szkoda tylko, że autor, jako archiwista, kurczowo trzyma się faktów, że nie daje się czasem ponieść wenie literackiej, by dodać nieco smaczków bydgoskim sekretom. Wiem, że teraz Krzysztof Halicki pracuje nad kolejną pozycją wydawnictwa Księży Młyn. Będą to Sekrety Torunia, na które już z niecierpliwością czekam. A mój egzemplarz dla tego ze słuchaczy, który przypomni nazwisko znanego bydgoskiego księgarza, który stworzył księgarskie imperium przy ulicy Gdańskiej, a który jest także jednym z bohaterów książki Krzysztofa Halickiego.
A na odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym sztukamałpa.radiopik.pl.
Yes. jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Urodzony w Toruniu słynny pisarz, magister fizyki, naukowiec zadebiutował powieścią Samotność w sieci, na podstawie której powstał film. Janusz Leon Wiśniewski wydał właśnie nową powieść. To najbardziej przejmująca i osobista powieść Janusza Leona Wiśniewskiego, czytamy na okładce tej książki. Wszystkie moje kobiety, przebudzenie, od wydawnictwa Znak Litera Nowa. I teraz właśnie u nas Janusz Leon Wiśniewski. Dlaczego tak długo czekaliśmy na tę książkę?
Faktem jest, że długo nie pisałem żadnej powieści. Pisałem małe formy, zbierano te felietony, które piszę i wychodziły w tych małych książeczkach pięknie wydawanych przez WL, ale długo powieści nie napisałem. Wynikało to głównie z braku czasu, ze względu na to, że ja piszę bardzo dużo, ale głównie programów komputerowych dla chemii. I nie udawało mi się przez cały czas wbić z czystym mózgiem, takim oczyszczonym z tych projektów informacyjnych, żeby w ten świat emocji wejść. Ponieważ w pewnym sensie jest to powieść bardzo osobista, dlatego też z dużym pietyzmem do niej podchodziłem. Wprawdzie jest sporo wątków autobiograficznych w książce, ale to nie jest moja historia. Nie wszystkie kobiety, które pojawiają się w tej książce, pojawiły się w moim życiu, albo jeśli pojawiły się, to niekoniecznie identyczne, jak ja je opisuję. Ponieważ było to osobiste, ponieważ było to bardzo emocjonalne, bardzo szybko się to pisało, ale długo zabierało przygotowywanie się.
O hołdzie kobiecości, o tym, jakie są książkowe kobiety, Janusz Leon Wiśniewski.
Ta powieść, jak większość moich powieści, jest to historia, że kobietę powinno się podnosić na piedestałę. Nie tylko dlatego, żeby zobaczyć, jaki ma kolor bielizny. Tam jest dużo erotyki i faktycznie ten bohater bardzo często tą bieliznę chce zdejmować, albo te kobiety przed nim same zdejmują, niekoniecznie stojąc na piedestale. Ale jest to pochwała kobiecości, jest to pokazanie, że kobiety się podnoszą z wielu upadków, a jednocześnie zauważałem takie rzeczy, o których dla nas są przelotne. Dla niego te miłości były miłostkami, przelotnymi miłostkami. Wydawało mu się, że ma do tego prawo. Wykorzystywał podziw dla siebie przez to, że był wykładowcą, że studentki się w nim kochały, że wykorzystywał, że miał dostęp do kobiet. A nie zauważał, że te kobiety, które go chciały dostąpić i on je wpuszczał do tego swojego świata, traktują, że on chce z nimi zbudować jakąś przyszłość. One na to liczyły, nawet bardzo delikatnie, nie mówiąc mu o tym, zakładając, że tak inteligentny mężczyzna, tak wrażliwy mężczyzna sam się tego domyśli. Ci mężczyźni z tej książki nie są dobrymi mężczyznami. Natomiast kobiety są tymi cierpiącymi tutaj, które potrafią być wyrafinowane, lubieżne, dla niektórych być może perwersyjne. Jest sporo erotyki w tej książce, bo dla mnie miłość jest związana z dotykaniem się i również jest realizowana w tym, ale jednocześnie są refleksyjne. Wiedzą, że dotykanie kogoś ma konsekwencje, że każdy akt bliskości buduje relacje. W przypadku mężczyzn tak nie jest. Jest to pochwała. Pochwała kobiecości i opowieść o tym, co w życiu najważniejsze. Dlaczego ludzie, większość ludzi chce wstawać z łóżka rano, a mianowicie o miłości. Dla niektórych jest to wstają, bo tej miłości szukają. Dla niektórych ten krótki okres niestety, trwający w życiu mężczyzn i kobiety, kiedy tej miłości każdą chwilę chcą przeżyć i dlatego chętnie się budzą, ale też chętnie idą jeszcze wieczorem do łóżka, ale rano się budzą, żeby zobaczyć i dotknąć tego, czy tą, która obok niego leży, a niektórzy wstają, bo ją szukają od dawna i nie mogą znaleźć, albo wstają, aby uciec z domu, w którym ta miłość się skończyła, ponieważ nie ma nic straszniejszego niż trwanie związku, w którym ta miłość wyparowała, zniknęła albo została skierowana ku innej osobie. Dlatego też ta przedmowa do tej książki, że samotność zaczyna się nie dlatego, że nikt nie czeka na nas w domu. Samotność zaczyna się wtedy, kiedy w tym domu czeka na nas nie ta osoba, którą chcemy, żeby na nas czekała.
I na koniec autor o tym, czy ta powieść jest faktycznie jedną z najbardziej osobistych.
Zaczyn całej tej historii bierze się z wydarzenia prawdziwego. Naukowiec, kolega mój notabene, pracujący w Berlinie, tym razem matematyk, bo w moich książkach są zawsze naukowcy, ale przeważnie neurobiolodzy, biolodzy, genetycy, siada do pociągu w Berlinie, na Berlin Zoo i jedzie na konferencję naukową do Amsterdamu. Jest podobnie jak ja palaczem papierosów i na 30 kilometrów przed Amsterdamem, on też wypada zapalić ostatniego papierosa i przy zaciągnięciu się kolejny raz, pęka mu naczynie krwionośne w mózgu i zapada w śpiączkę. Sanitariusz sprowadzony na tyle dobrze ocenił sytuację, że zamówił helikopter, którego do tego Amsterdamu, zakorkowanego jak zawsze, przewozi na czas. W związku z tym ten człowiek nie umiera, tylko zapada na 6 miesięcy w śpiączkę. Autentyczna historia, która wydarzyła się mojemu koledze z Berlina. Kiedy w tej śpiączce jest tam 6 miesięcy, pielgrzymują do niego najróżniejsze kobiety z jego przeszłości, z jego życia. Ona tak wypada z tego przedziału na te 5 minut, zabierając marynarkę bliźniaczu podobną do siebie. Najgorsze, że nie swoją. W związku z tym wybiega na ten peron z dokumentami zupełnie innego mężczyzny. W związku z tym początkowe 2 tygodnie, znika ze świata. Nie wie o tym, gdzie on jest, jego córka, którą on bardzo kocha, a on nie wie, że ona też go bardzo kocha. Nie wie jego aktualna kobieta, nikt nie wie. Cały instytut, z którego wyjechał, też nie wie, gdzie on się znajduje. I dopiero po 2 tygodniach ta sprawa się wyjaśnia, gdzie on się znajduje. Pojawiają się kobiety, które tam się pojawić nie powinny. Kobiety, które zdradził, których miłości nie dostrzegł, którymi się bawił, które z hedonistycznych powodów chciał tylko dotykać, ale nie spędzać z nimi więcej czasu, z którymi się rozstał, wobec których okazał się nieraz tchórzem, bo nawet mimo tych rozstaniach, że on je porzuca, nie powiedział, trzymał je w niepewności. Kobiety, które tam być nie powinny, pojawiają się nagle. A nie pojawia się na przykład jego była żona, którą uwielbiał i kochał, która jest jedną najważniejszą, jedyną kobietą jego życia. I nagle pojawia się w tym szpitalu przez Skype'a jego córka, z którą wydawało mi się, że ma bardzo chłodne relacje, bo ją zaniedbał. A ta córka nie dość, że przylatuje do niego tam z końca świata, to jeszcze uzyskuje zgodę, co było autentyczną historią, uzyskuje zgodę dyrektora tej kliniki, aby obserwować go codziennie na Skype'ie z tej Australii, w której mieszka, i rozmawiać z nimi. Może on jest taki niemówiący, nieodpowiadający. I ona podsumowuje swoje dzieciństwo z takim ojcem, który tylko był zajęty projektami, który nie czytał jej bajek, a jednocześnie którego tak bardzo pragnęła i tak bardzo kochała. I o tym jest ta książka, o najróżniejszych kobietach w życiu dojrzałego mężczyzny.
Powiedział Janusz Leon Wiśniewski, a my mamy dziś dla Państwa jeden egzemplarz najnowszej powieści autora, Wszystkie moje kobiety, Przebudzenie, od wydawnictwa Znak Litera Nowa, i pytamy o tytuł noweli, którą autor napisał wspólnie z internautami. sztuka@radiopik.pl.
Dorastamy nielekkim gestem, obijając się nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. pstryka. Trwałej prawdy wzór, rdzawe sito. Niewymowny głód, skacz kochanie. Lecz tylko wtedy, kiedy ja będę blisko. Nie uciekaj sam i nie zatopij nas pokusą ani strach. A jeśli zerwie dach, ani strach.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Dzisiaj również bardzo ciekawy zbiór wywiadów Jarosława Czechowicza, ale o szczegółach opowie już teraz Ewa Domska.
Wydawnictwo Od deski do deski rozpoczęło kolejną serię nazwaną Nie / Zwykłe rozmowy. Jej istotą mają być inspirujące i wciągające wywiady z wyjątkowymi ludźmi przeprowadzone w nie / zwykły sposób. Ową serię otwiera książka Poza napisanym Jarosława Czechowicza. Autor, rocznik 78, to absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, recenzent, autor ponad 1000 omówień współczesnej literatury polskiej i zagranicznej. Pisze krytyczno-literackiego bloga Krytycznym Okiem. Na co dzień uczy języka polskiego i współpracuje z mediami i bibliotekami w Polsce przy promocji czytelnictwa. Poza napisanym to drugi zbiór rozmów z pisarzami jego autorstwa. 3 lata temu wydał książkę zatytułowaną Rok w rozmowie. Tak o swoich rozmowach pisze we wstępie do Poza napisanym autor. Niektóre rozmowy bardzo zaskakują. Otwartość i szczerość chwilami mnie onieśmielają. Okazuje się, że pytany panuje nad pytającym, nie odwrotnie. Czasem też zaciera się granica tego, kto pyta, a kto ma odpowiadać. Każda z rozmów osadza się w twórczości danego rozmówcy, ale każda też wybiega potem w inne rejony. Staje się osobną opowieścią o życiu, jego postrzeganiu, o własnych emocjach i sposobach radzenia sobie z tym, co trudne. Rzadko kiedy autorzy asekurują się, skrywając gdzieś za stworzonymi przez siebie fikcjami literackimi. Są odważni i stąd też tytuł książki. Wychodzą daleko poza to, co napisali. Poza napisanym Jarosława Czechowicza to 12 rozmów z autorami polskiej literatury współczesnej. Są wśród nich także psychoterapeutka, filozof i krytyk literacki. Oraz jeden rozmówca zagraniczny, amerykański pisarz Greg Baxter, którego tłumaczy Paulina Surniak. Znajdujemy więc wywiady z Sylwią Hutnik, Mateuszem Marcinem Lembergiem, Andrzejem Muszyńskim, Witem Szostakiem, Gregiem Baxterem, Katarzyną Tubylewicz, Hanną Samson, Magdaleną Parys, Jackiem Melchiorem, Małgorzatą Wardą, Jakubem Małeckim i Zośką Papużanką. Jarosław Czechowicz z każdym rozmawia inaczej, a czytelnik ma poczucie, że to nie są z góry zaplanowane wywiady, tylko rozmowy właśnie, które toczą się czasem w całkowicie zaskakującym kierunku. Są po prostu ciekawe, wciągają i dają poczucie uczestnictwa w nich. Czujemy, jakbyśmy byli obecni podczas tych rozmów. Jarosław Czechowicz zadaje dociekliwe pytania, interesuje się zarówno kluczowymi kwestiami, jak i drobnostkami, z pozoru niezbyt istotnymi, ale jak się potem okazuje bardzo ważnymi dla pisarstwa danej osoby. Mówi też o swoich odczuciach, wyraża własne opinie, zachęca autorów do zwierzeń. Sylwia Chutnik i Katarzyna Tobylewicz opowiadają m.in. o tym, czego czytelnik szuka w literaturze, a co jest grą z formą, co czyni naszą literaturę nieprzystępną, wręcz duszną. Greg Baxter uważa, że jego książki nie mają charakteru terapeutycznego. Dla Małgorzaty Wardy ważne jest, by czytelnik zobaczył siebie w książce, oczyścił się ze złych emocji. Radość pisania, optymizm, energia życiowa i przekonanie, że pisanie to coś potrzebnego, o tym mówią Jakub Małecki, Zośka Papużanka, Magdalena Parys i Andrzej Muszyński. Znana psychoterapeutka Hanna Samson mówi o dwutorowości swojej aktywności, a dla filozofa Wita Szostaka literatura jest przygodą. Miłośnicy kryminałów dostają wywiad z Mateuszem Marcinem Lembergiem, a z Jackiem Melchiorem Jarosław Czechowicz rozmawia m.in. o sferze ludzkiej seksualności i umiejętności wyjścia poza płeć w literaturze. Dzięki różnorodności tematycznej czytelnik się nie nudzi. Nie przeszkadza mu też i to, że twórczości niektórych rozmówców na przykład w ogóle nie zna. To będzie dla niego zachęta i wręcz wprowadzenie do przyszłej lektury. Chęć zrozumienia, ciekawość i spotkanie to ważne wyznaczniki charakteryzujące książkę Poza napisanym Jarosława Czechowicza. Ciekawostką jest również i to, że po zakończeniu lektury danej rozmowy sam rozmówca musi sporządzić swój biogram. Niektóre są bardzo interesujące i dowcipne. No i teraz czas na pytanie do naszych słuchaczy, do tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie i wygrać książkę Jarosława Czechowicza Poza napisanym. Kto z 12 wymienionych przeze mnie rozmówców autora mógł w swoim biogramie napisać takie zdanie? Z miłości do Federica Garcia Lorki napisałam doktorat o jego sztukach teatralnych.
sztuka@radiopik.pl
Your face is in the dirt.
na zakończenie programu Dwie strony sztuki. Kolejna odsłona cyklu Książki pod lupą. Dzisiaj z poetką Adrianą Szymańską o jej zbiorze utworów poetyckich Księga Przejścia. Rozmawia Marek Ławrynowicz.
Książki pod lupą.
Rozmawiamy dziś z Adrianą Szymańską o jej nowej książce zatytułowanej Z Księgi Przejścia. Czym jest ten nowy tom, Adriano?
Ten tom jest rodzajem wyboru wierszy z całkiem nowymi wierszami. Ponieważ tak się składa, że ta książka ukazała się w przeddzień takich moich dwóch rocznic ważnych. To są i jakieś takie istotne urodziny w przyszłym roku i mija 50 lat od mojego debiutu poetyckiego.
Tom się składa z trzech części. Pierwsza Prowincjałki, druga Treny, Ballady, Madrygały, trzecia Przypowieści i Zadumki. W Prowincjałkach przede wszystkim widzę wiele wierszy o przestrzeni, przyrodzie, zwierzętach i ogólnie zachwycie nad światem.
Tak rzeczywiście jest, ponieważ rodzaj entuzjazmu, który wynika z zachwytu światem, czy odwrotnie, jest moją cechą naturalną od dzieciństwa, od młodości. Część dzieciństwa, ten okres, kiedy kształtuje się wyobraźnia, wrażliwość, spędziłam na wsi i tam po prostu miałam dostęp do tego, co mnie wewnętrznie ukształtowało, do przestrzeni z polami, z roślinami. I to wszystko jak gdyby weszło w mój krwiobieg i stworzyło wrażliwość, która pozostała właściwie na zawsze we mnie.
Ten świat jest też przepełniony pewnym uczuciem mistycznym.
Tak jest, ponieważ rzeczywiście także od dzieciństwa ja odczuwałam w otaczającej mnie przestrzeni coś, co jest jak gdyby ponad tym, co dotykalne, co daje się doświadczyć dotykiem zmysłami. I uważam, że to jest rodzaj daru, łaska jakaś, to, że zostałam jak gdyby zaczarowana wartością, wielkością Boga, bo ja obcując z przestrzenią sięgałam poza to, co widzialne bezpośrednio, sięgałam w kosmos. Elsenberg powiedział, że ktoś, kto nie czuje się częścią wszechświata, częścią kosmosu, nie wie, czym jest świat. Sięgając do tego kosmosu, jednocześnie znajdowałam tam Boga, a od młodości interesowałam się i genetyką, i astronomią. Próbowałam przeniknąć tę zależność między mikro a makrokosmosem.
W tym tomie ważnym wątkiem jest też motyw utraty, motyw tych, którzy odeszli.
W tej części Treny zwłaszcza żyję na tyle długo, że utraciłam przynajmniej kilka bliskich, bardzo bliskich osób i staram się jakoś tę przestrzeń pustki wypełniać ciągle uczuciami, które mam do tych, którzy odeszli. Staram się traktować tych, których nie ma, tak jakby byli i myśleć w ten sposób, co dla nich byłoby ważne. Na pewno nie chcieliby rozpaczy mojej i w związku z tym staram się obcować z nimi w taki sposób, żeby ich nie zasmucać.
To jest też tom o poezji i byciu poetą, z takim wątkiem poeta jako ktoś, kto snuje jedną z opowieści wśród tysiąca innych opowieści.
Tak to jest. No, mam świadomość, że jestem rzeczywiście kimś, kogo otaczają miliony takich osób i opowieści. Każdy na swój sposób próbuje wyrazić swoje emocje, swoje przemyślenia, swoją tęsknotę. Moim pragnieniem zawsze było poznawanie świata na tyle głęboko, na ile jest to możliwe. Nie tylko poprzez zmysły, ale także poprzez to, co daje nam religia, rodzaj objawień. I zdarzało mi się w życiu właśnie tak, że tego typu iluminacje nagle się zjawiały we mnie. I wyrażanie tego to był sposób na budowanie mojego własnego świata w świecie tych innych opowieści.
Adriana Szymańska. Przemiany. Już tutaj byłam, w skórze wilka lub owcy, pomykałam cienistą doliną. Jak kozica tańczyłam z wiatrem po górach. Zanim nauczyłam się mówić, spijałam krople rosy ze skał, żeby poczuć smak wszechświata na wargach. Teraz, gdy wypowiadam słowo, promień rodzącej gwiazdy zgarnia je z moich ust. Wzbija się ponad kołujące gołębie i ginie w niebieskich mgłach. Tak oto powracam do początku swojej od zawsze nieskończoności.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Cyklem Książki pod lupą kończymy dzisiejsze wydanie programu Dwie strony sztuki i przypominamy, że nasza audycja również na www.radiopik.pl w dziale audycje, a nasz adres mailowy sztukamałpa@radiopik.pl. Bogumiła Wresiło, do usłyszenia.